Na fali tego wzmożonego zainteresowania konstytucją w związku z inicjatywą pana prezydenta Nawrockiego, żeby konstytucję zmienić, polecam państwu mój projekt konstytucji, bo być może jakieś inspiracje do tej dyskusji państwo dzięki temu uzyskają.
Proces pokazowy. Oskarżony Grzegorz Braw. Kup teraz na kapital.pl.
Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Piotr M4J. Proszę pana, czy pomarańczowa rewolucja to był banderowski zamach stanu? No nie, to nie był banderowski zamach stanu. To była pomarańczowa rewolucja. To była taka próba zadośćuczynienia przez Stany Zjednoczone, zadośćuczynienia staremu grandziarzowi Sorosowi. Jak Putin, że tak powiem, wysadził w powietrze tych żydowskich oligarchów Berezowskiego i Gusińskiego, to Soros, bo tam był Instytut Sorosa, który kręcił za Jelcyna, to kręcił całą Rosją, doił Rosję bez miłosierdzia. I Putin położył temu kres. No i wtedy Soros zwrócił się do prezydenta Busha, bo tam prezydent Bush młodszy miał dług wdzięczności wobec Sorosa, w każdym razie Soros tak uważał, bo prezydent Bush tam się zajmował naftą, przemysłem tym petrochemicznym i szedł bankrutować, jak to się mówiło w sferach kupieckich. I Soros dał mu posadę tam za 100 tysięcy dolarów, żeby miał na papierosy. No i w związku z tym potem uważał, że rodzina Bushów ma wobec niego zobowiązania. No i do prezydenta Busha juniora tam się zwrócił, żeby mu te ruskie alimenty jakoś pomógł odzyskać. A prezydent Bush podobno powiedział, że on tam nie będzie dobrych stosunków z Putinem narażał. W związku z tym Soros sypnął złotem i Hollywood zaczęło kręcić takie rozmaite obrazy. Fahrenheit 101, takie tam wyśmiewające strasznie prezydenta Busha. I ten zrozumiał, że no nie ma co tutaj wojować ze starym żydowskim grandziarzem, tylko trzeba jakoś mu pójść na rękę. No i najpierw w Gruzji rewolucja róż została zrobiona. Jak już tam prezydent Szewardnadze został obalony przez tego Saakaszwilego, to do następnego dnia wylądował w Tbilisi czarterowy samolot z Londynu, na którym pod zmienionym nazwiskiem, z fałszywym paszportem przyleciał Borys Abramowicz Berezowski, żeby tam zlustrować tę Gruzję, czy coś tam się z niej uda wycisnąć. Ale ta lustracja wypadła kiepsko. To też prezydent z inicjatywy prezydenta Busha zorganizowano na Ukrainie pomarańczową rewolucję. No i tutaj już ta lustracja wypadła lepiej. Borys Abramowicz nawet się zastanawiał, czy by nie przyjąć ukraińskiego obywatelstwa, ale to za blisko Rosji, to trochę się tak wahał. No i natomiast, no co prezydent Bush zrobił? Banderowcy byli jedyną siłą polityczną, która naprawdę na Ukrainie istniała. W związku z tym, żeby tu prezydent Juszczenko, banderowiec, Julia Tymoszenko, piękna Julia, też banderowa. Prezydent, dlaczego mówię prezydent Juszczenko banderowiec? Bo on miał żonę, która z Chicago pochodziła i to banderowa, taka działaczka nawet, ta z czarnym podniebieniem. No, więc i co się, prezydent Juszczenko dostał doktorat honoris causa na KUL-u, a przecież on Banderę i tego Szuchewycza mianował z jego inicjatywy. Sowiet Wierchowny w Kijowie mianował bohaterami narodowymi Ukrainy i za to dostał Order Orła Białego, za to dostał doktorat honoris causa na Kulu, za to dostał. No i tak się zaczęło, tu Polska zaczęła służyć narodu ukraińskiemu. Ja to nawet mówiłem, że żeby Jarosław Kaczyński poświęcił się dla Polski i zożenił się z Julią Tymoszenko, przezwyciężając wstręt do kobiet, żeby tam spłodził jakiegoś potomka i dynastię założył. No i wtedy ta, że tak powiem, przyjaźń polsko-ukraińska by na jakichś solidniejszych podstawach była oparta, a tak to tylko ten Zełenski tam na te uwielbienie dla żydowskich oligarchów, no po prostu już jak Polska upadła tak nisko, jak podczas Sejmu Grodzieńskiego w XVIII wieku. Tego Sejmu Grodzieńskiego, gdzie zatwierdzony został drugi rozbiór Polski. Przypomnę, jaka to hańba była. Posłowie na ten Sejm Grodzieński złożyli przysięgę uroczystą, że ani cząsteczki polskiej ziemi nikomu już nie przekażą, dlatego zostali posłami. No ale jak trzeba było zatwierdzić drugi rozbiór, to biskup inflancki Kossakowski przekonał ich, że tu nie chodzi o żadne cząsteczki, tylko ogromne kawały. Rosja wzięła 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, Prusy 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, to nie żadne cząsteczki, to ogromne kawały terytorium Rzeczypospolitej. I biskup Kossakowski przekonał, że to się zgadza z literą przysięgi, że nie chodzi o żadne cząsteczki, tylko ogromne kawały Rzeczypospolitej, a w przysiędze nie było mowy o żadnych ogromnych kawałach, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. To jest ilustracja, że najlepiej w takich razach poradzić się osoby duchownej i oświeci, i uspokoi, i tak dalej. Ekspertamator 6545. Witam. Czy Watykan potrzebował swojej agentury w Układzie Warszawskim? Dlatego wybrano Polaka na papieża. Założę się, że lepiej byłoby mieć agenta w Związku Radzieckim. No ale tam jest inna wiara i padło na Polaka. No, nie. Przecież, co pan mówisz takie rzeczy? No to się kopy nie trzyma, to co pan tu wygłasza w tym pytaniu, takie teorie. Przecież jeżeli Watykan potrzebował swojej agentury w Układzie Warszawskim, no to Karol Wojtyła przecież cały czas w Polsce był. A jak się przeniósł do Rzymu, to już nie był w Polsce. No co, panie, no to ja... To nic dziwnego, że ci ubowcy to kupa gówna, jak oni w ogóle logiki żadnej nie znają. To nic dziwnego. Ja miałem do czynienia za komuny z ubowcami, to jak najgorsze wrażenie od nich miałem. To chlali wodę, potem to kupa gówna. Bulwiusz Maximus. Szanowany panie Stanisławie. Szanowany, no nie przez wszystkich. Nie przez wszystkich. Ale dziękuję bardzo. Czy uważa pan, że hasło wyborcze szachtach pomogłoby Rezy Pahlawiemu w zwycięstwie w nadchodzących wyborach w Iranie? Myślę, że nic by mu nie pomogło, bo dlatego, że ten Cyrus Reza Pahlawi, no to się skompromitował, bo on, że tak powiem, żyrował rozmaite amerykańskie te posunięcia przeciwko Iranowi. No ale jak prezydent Trump powiedział, to tam nie wiem, czy naprawdę miał taki zamiar, ale tak wychlapał publicznie na cały świat, że zniszczy cywilizację Iranu, tam już się nie odbuduje, no to nawet ci opozycjoniści tam wobec tej Republiki Islamskiej się zorientowali, że to nie chodzi o żadnych ajatollahów, tylko chodzi o Iran jako taki. No i natychmiast się odstrychnęli od Amerykanów i od tej całej, i to od tego całego Cyrusa Pachlewiego. Jemu już nic nie pomoże, chyba że tam, nie wiem, stracą pamięć ci Irańczycy. Ale czytam dalej. Na wzór hasła wyborczego Krzak tak z kampanii pana Krzaklewskiego w wyborach prezydenckich zajechał z nim aż na trzecie miejsce. Wszakże po zaprowadzeniu demokracji będą potrzebne wybory, a jak wybory to kampania, a jak kampania to trzeba pomyśleć, jakiś szachmat musi nastąpić. A pytając zupełnie poważnie, jak pan myśli, zakończy się ta cała granda na Bliskim Wschodzie? Czy po tym konflikcie możemy spodziewać się nowej kampanii, wpierw słownej, a potem militarnej przeciwko Turcji? No, zobaczymy. Ja myślę, że na Bliskim Wschodzie sytuacja jest niestabilna i taka pozostanie, że czekają nas kolejne paroksyzmy, tym bardziej, że premier Netanyahu, no, to jest najbardziej niepokojące stwierdzenie, że premier Netanyahu czuje się związany z ideą Wielkiego Izraela. A to nie wróży żadnej stabilizacji, żadnego pokoju na Bliskim Wschodzie. Nie, przeciwnie, paroksyzmy i niestety z udziałem Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone z uwagi na siłę lobby żydowskiego w Ameryce będą w każdy taki konflikt wkręcane. Będą w każdy taki konflikt wkręcane. Ogon wywija psem. I to nie od dziś się dzieje, tylko cały czas się dzieje. Każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, obejmując urząd, składa coś w rodzaju hołdu lennego Izraelowi. Oświadcza, że priorytetem polityki amerykańskiej, przez niego prowadzonej, będzie bezpieczeństwo Izraela. Bez względu na to, co Izrael robi. No to jest rodzaj hołdu lennego. No to w takiej sytuacji trudno się spodziewać jakiejś stabilizacji na Bliskim Wschodzie.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na kapitalbook.pl.
Ekspert amator 66-45. To w Oświęcimiu stoi muzeum, do którego obowiązkowe pielgrzymki jeżdżą z całego kraju. A wołyńskiego pomnika nie chcieli w Rzeszowie, by nie drażnić Ukraińców. Czy w Polsce powinno stać Muzeum Zbrodni OUN-UPA, skoro minister spraw wewnętrznych i administracji 100 tysięcy złotych rocznie przekazuje na rozwój kultury ukraińskiej? No 100 tysięcy złotych to jest suma śmieszna w porównaniu z tym, co Polska, czym Polska futruje Ukrainę, jeśli chodzi o broń, amunicję i pieniądze. I pieniądze. A Muzeum Zbrodni oczywiście, że powinno być, jasne. Szalaj 57-59. Szanowny i wielce czcigodny redaktorze Michalkiewicz, czy Netanyahu trzeba do piachu? No ja nie jestem wielce czcigodny. Wielce czcigodny to jest tytuł grzecznościowy przysługujący na przykład Romanu Giertychu. Romanu Giertychu, bo on jest posłem. On jest posłem. A ja jestem nie szanowny, to może i mogę być, ale wielce czcigodny, to proszę mnie tak nie tytułować. Netanyahu trzeba do piachu. Proszę pana, co pan mówisz takie rzeczy? Co pan mówisz takie rzeczy? Jak Netanyahu jest popierany przez 80 ponad procent Żydów w Izraelu, to kto jego do piachu skieruje? No co pan mówisz takie rzeczy? Ostatni bastion. Szanowny panie Stanisławie, państwo środka wyrasta na globalnego hegemona. Czy pana zdaniem globaliści z Davos podzielą się swoimi wpływami z chińskim kolosem? Czy należy się raczej spodziewać kolejnego światowego konfliktu? Jak wobec rosnącej potęgi Chin i słabnących wpływów USA zachowa się państwo starszych i mądrzejszych? Państwo środka nie wyrasta na globalnego hegemona. Państwo środka wyrasta na supermocarstwo, znaczy wyrosło na supermocarstwo, z którym trzeba się liczyć. I taka nie ma teraz globalnego hegemona. Stany Zjednoczone, które były takim globalnym hegemonem na początku lat 90., niestety, czy stety, to zależy od punktu widzenia, straciły te pozycje. Najlepszym dowodem była wizyta prezydenta Trumpa w Pekinie, gdzie właściwie po której już się rysuje nowy porządek polityczny świata. Bardzo podobny, ciekawa rzecz, bardzo podobny do tego, który nakreślił, nie wiem czy do końca serio, Jerzy Orwell w książce Rok 1984. Ja, z czym tam mamy do czynienia? Na czym polega porządek świata w roku 1984 Jerzego Orwella? Na tym, że na świecie są trzy takie potęgi. Oceania, Eurazja i Wschód Azja. No tu Oceania to jest Ameryka, Stany Zjednoczone. Widać, że się koncentrują na Oceanii. Eurazja, jeszcze nie wiemy, czy z Rosją, czy bez Rosji. No Wschód Azja to właśnie Chiny. Mamy już zarysy takiego podziału wielobiegunowego, podziału świata. Więc globaliści z Davos przyjmą to do wiadomości. My, pewnie jeszcze jakieś paroksyzmy tam będą temu towarzyszyły, bo to w rozmaitych zakątkach tam nie będzie sprawa dogadana i tam będą zgrzyty, ale generalnie już z takim porządkiem świata zarysowanym mamy do czynienia. A jak się zachowa państwo starszych i mądrzejszych? No to najlepiej wyjaśnia taka anegdotka. Nasi wygrywają. Jacy nasi? No ci, co wygrywają. Marek Mot, Z7T. Witam pana redaktora. Stawiam takie twierdzenie. W ciągu najbliższych 5-10 lat, może trochę szybciej lub dłużej, państwa arabskie, ale też i inni muzułmanie zaatakują Izrael. Narasta na świecie nienawiść wobec tego państwa i narodu, które chce postawić trzy świątynie, a ona ma być tam, gdzie jest obecnie meczet. By ocalić ten kraj, to same USA wkroczy tam, bo będzie z nimi bardzo źle. Co pan myśli o tym? Proszę pana, to jest za piękne, żeby było prawdziwe. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ja tak czasami się, jak się rozmarzam, to tak sobie myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych, jakiś taki zniecierpliwiony już tym całym Izraelem, delikatnie tam cynk daje krajom arabskim. Słuchajcie, już tam Stany Zjednoczone nie będą broniły Izraela. Także macie wolną rękę, zróbcie porządek z tymi Żydami. No to być może, że kraje arabskie dałyby się wypuścić. W tej sytuacji, gdyby Izrael znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, z całą pewnością użyłby broni jądrowej. Z całą pewnością użyłby broni jądrowej przeciwko tym państwom arabskim. W rezultacie mielibyśmy na 500 lat spokój na Bliskim Wschodzie. Ale to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Zbyt piękne. Michał Anastazy. Panie Stanisławie, AfD głośno krytykuje Unię Europejską, biurokrację z Brukseli, politykę migracyjną i ideologię woke, czyli mówią dokładnie to samo, co polska prawica wolnościowa. Czy w takim razie AfD to naturalny sojusznik dla Polski w demontażu eurokołchozu, czy wręcz przeciwnie, niemiecki nacjonalizm zawsze prędzej czy później obróci się przeciwko nam? No, ja, AfD musi się czymś różnić od tych całych partii establishmentowych. No to się różni. Natomiast jestem przekonany, że nie tyle może nacjonalizm, to interes państwowy, interes niemiecki w końcu zwycięży. I obecnie eurokołchoz jest znakomitym narzędziem realizowania państwowego interesu niemieckiego. No, nie zawsze tam zręcznie go Niemcy używają, tam różne głupstwa przy tym robią, ale to jest bardzo dobre narzędzie. Więc myślę, że AfD z tego narzędzia nie zrezygnuje. Ale czytam dalej. Jak z pana perspektywy prawniczej uzdrowić polski wymiar sprawiedliwości? Czy problem leży w złych ludziach na stanowiskach, czy w samej konstrukcji systemowej, która z natury jest podatna na upolitycznienie? Proszę pana, no, najważniejszym problemem moim zdaniem w polskim wymiarze sprawiedliwości to jest agentura bezpieczniacka. No, mamy przykład z ostatniego miesiąca. Została wybrana Krajowa Rada Sądownictwa. Kto Sejmowi rekomendował kandydatów do tej Krajowej Rady Sądownictwa? Poza sędzią Piebiakiem, którego już obywatel Żurek Waldemar odsunął od wszystkiego. Nie wiem, czy mu wolno tak zrobić, ale kto tam Żurek robi, to narympał, także to tego. No i proszę państwa, kto rekomendował? Dwie organizacje sędziowskie. Jedna to Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Ta Justicja powstała w 1990 roku, kiedy tylko PZPR została rozwiązana. PZPR była transmisją bezpieki do środowiska sędziowskiego. No i została rozwiązana. No to natychmiast powstało Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Podejrzewam, że to stowarzyszenie zostało stworzone z inspiracji starych kiejkotów, które musiały mieć po prostu transmisję bezpieki do środowiska sędziowskiego. No i ta Justycja rekomendowała kandydatów, między innymi ta Justycja. Drugą organizacją, która rekomendowała kandydatów do KRS, to było Stowarzyszenie Sędziowskie Temis, które nawet w nazwie już bezczelnie nawiązuje do operacji Temida, którą prowadziła, a może nadal prowadzi, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a która miała na celu werbunek agentury w środowisku sędziowskim. I te organizacje rekomendowały kandydatów do KRS-u i tego KRS-u nowego, to już obywatel Żurek Waldemar nie może się nachwalić, poza sędzią Piebiakiem, którego tam odsunął od wszystkiego. Bo on akurat nie był rekomendowany ani przez tą organizację, ani przez tę drugą. No to tak to wygląda. I to jest problem. I wyszło to przy okazji afery podkarpackiej. Bo co się okazało, że parasol ochronny, który między innymi niezawisłe sądy roztoczyły nad tymi ukraińskimi sutenerami, braćmi Rysiczami, to wynikał z tego, że oni byli konfidentami bezpieki. No i bezpieka kazała roztoczyć parasol ochronny nad burdelami tych dwóch ukraińskich sutenerów. No i to jest cały wymiar sprawiedliwości w pigułce. Cały wymiar sprawiedliwości w pigułce. To przypuszczam, że do wyjątków należą sędziowie, którzy nie są konfidentami. To są wyjątki. No tam pewnie w tej Justycji też nie wszyscy są konfidentami, bo niektórzy myślą, że to naprawdę, ale to są idiotami, jak tak myślą. To albo idioci, albo konfidenci. Nie wiadomo, co gorsze. Czytam dalej. Czy w pana ocenie istnieje jakakolwiek realna przestrzeń na pełną suwerenność Polski, tak zwaną podmiotowość, czy jako kraj średniej wielkości jesteśmy skazani na lawirowanie między globalnymi hegemonami? Proszę pana, to, że kraj średniej wielkości jest skazany na lawirowanie między globalnymi hegemonami, to jest element sytuacji politycznej. To nie ma takiej alternatywy, że albo jesteśmy suwerenni i wtedy nie lawirujemy, albo nie jesteśmy suwerenni i lawirujemy. Nie. O, na przykład Białoruś. Białoruś lawiruje między Rosją i Unią Europejską, znaczy Niemcami. Lawiruje. I ciekawa rzecz, to nawet Polska nie ma takiego stopnia samodzielności jak Białoruś. Bo Białoruś na przykład, państwo nie wszyscy może wiedzą to, że Białoruś nie uznała, Aleksander Łukaszenka nie uznał aneksji Krymu przez Rosję. No i co? A Polska nawet by się na coś takiego nie ośmieliła. Nasi umiłowani przywódcy by się nie ośmielili. My nie lawirujemy, ale zrzekliśmy się suwerenności w traktacie akcesyjnym i w traktacie lizbońskim. Zrzekliśmy się. Ale czytam dalej. Czy według pana jest szansa, że AfD po dojściu do władzy w Niemczech rozpocznie antypolską retorykę oraz czy istnieje możliwość wojny pomiędzy Polską a Niemcami? Moim zdaniem nie istnieje taka możliwość wojny między Polską a Niemcami. Niemcy mają tutaj tak rozbudowaną agenturę w Polsce, że nie byłoby żadnej wojny, bo nasza niezwyciężona armia wtedy by w ogóle nie opuściła koszar. Nie opuściłaby koszar. To po pierwsze. Po drugie, Niemcy w kwietniu tego roku zawarły strategiczne partnerstwo z Ukrainą. Jaką mamy sytuację? Niemcy, to są plany niemieckie, powszechnie znane. Do roku 2039 Bundeswehr ma być najsilniejszą armią w Europie. Drugą najsilniejszą armią w Europie to ma być armia ukraińska. 600, a może 800 tysięcy nawet żołnierzy uzbrojonych po zęby. No i między nimi Polska. A poza tym w Polsce prawie 2 miliony Ukraińców, których niemiecki wywiad może w każdej chwili poderwać do Wołynki, jakby Polska próbowała tam szurać Niemcom. I tych Ukraińców do Wołynki w Polsce nie trzeba było specjalnie zachęcać. No to i to co Polska może zrobić? Czarno to widzę, ale samiśmy tego chcieli. Samiśmy tyle głupstw narobili, że potem będziemy płakać krwawymi łzami. Ja mam nadzieję, że ja już tego nie dożyję, ale no, współczuję tym, co tego dożyją. I tymi wyrazami współczucia kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.
Proces pokazowy. Oskarżony Grzegorz Braw. Kup teraz na kapital.pl.